Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Myśląc Inaczej i znów z gościem. Ale jaki to gość? To jest królowa podcastów, Joanna Okuniewska. Mogę tak mówić? Tak. Królowa podcastów?
Nie wiem. Nie wiem, czy to jest, czy to nie jest trochę przejaskrawione.
No i przestań. Teraz czołówka. Stresujesz się troszkę?
O Jezu, jestem tak zestresowana, bo zazwyczaj mnie nie widać. Więc,
ale nie musisz się czego wstydzić.
No, ale jestem taka, wiesz, to tak jakby kogoś z ulicy i ci przedstawiają i mówią, a co pani sądzi o związkach jednopłciowych? I ty jesteś taka, że nie wiesz, co powiedzieć. Więc sądzę,
a ja już wiem, co powiedzieć.
Już sobie wyćwiczyłaś to?
Kiedyś usłyszałam, jak kobieta robi to przede mną. Powiedziała tak, ja jestem z konkurencji.
A, to jest bardzo ładne. Ja bym chyba powiedziała, przepraszam, nie mam zdania, albo że się śpieszę. A tu nie mogę powiedzieć, że się śpieszę.
Być może jest ktoś, kto cię nie kojarzy. Więc powiedz teraz, kim jest Joanna Okuniewska?
Wydaje mi się, że fajnie będzie, jeżeli widzowie się dowiedzą po prostu z nagrania, kim jestem i sobie odpowiedzą później na to filozoficzne pytanie, bo jedyne, co mogę o sobie powiedzieć teraz, no to, że nagrywam dwa podcasty. Jeden się nazywa Tu Okuniewska. Bardzo chciałam, żeby zadałem pytanie, skąd pomysł na nazwę kanału?
No to proszę bardzo.
No po prostu tak się nazywam, więc myślę, że to była bardzo prosta sprawa. W ogóle to miała być nazwa mojego bloga, tylko że ja tego bloga finalnie napisałam dwa posty i nie potrafiłam tego jakoś ciągnąć. I nagrywam drugi podcast, który się nazywa Ja i moje przyjaciółki idiotki.
To jest mój ulubiony. To znaczy, Okuniewską też lubię, ale jestem na pierwszych odcinkach. Może się jeszcze nie wkręciłam. Natomiast idiotki, my love. Tyle, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam o tym podcaście, to myślałam, że mówisz o czymś zupełnie innym. Myślałam, że drzesz łacha swoich naprawdę przyjaciółek, idiotek.
Ojeny, to w ogóle nie pasuje do mojego charakteru.
No właśnie, włączam, a tu taka niespodzianka, jaka niespodzianka, kim są idiotki.
Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że to są zupełnie dwa różne podcasty i Tu Okuniewska jest taka bardziej, ja to traktuję po prostu jako mój pamiętnik i z założenia to miało być takim pamiętnikiem. I nawet w ogóle nie przypuszczałam, że ktokolwiek będzie tego słuchał. Ja myślałam, że to będzie tylko dla znajomych, także w ogóle bardzo się zdziwiłam, że to teraz taki jest obrót sprawy, że trochę mnie to czasem przerasta.
I rzeczywiście 30 tysięcy osób.
No ponad 20 tysięcy osób, także ja w ogóle nie spodziewałam się, że to cokolwiek, kiedykolwiek powiem, później wróci gdzieś tam. I Tu Okuniewska to jest podcast, w którym tak naprawdę robię taki zapis swoich przemyśleń i wydaje mi się, że to będzie super pamiątka i też z taką intencją w ogóle zaczynałam, że chciałabym później odsłuchać tych nagrań, jak będę miała, nie wiem, 60 lat i świat się zupełnie zmieni, więc chciałam sobie robić taką pamiątkę, a Idiotki to jest po prostu już projekt, który za mną chodzi i po prostu jak odkryłam, że podcast jest czymś, w czym ja się dobrze czuję, to uznałam, że to jest dokładnie ta forma, której ja potrzebuję, żeby to puścić w świat. Bo to jest, uważam, że to jest bardzo potrzebne.
Ale kim są te idiotki?
Idiotki to są wszystkie dziewczyny i chłopaki też, którzy doświadczyli złamanego serca, czyli praktycznie każdy. Wydaje mi się, że to jest tak szerokie pojęcie, bo idiotki, w ogóle słowo idiotki jest przecież w ogóle bardzo obraźliwe i nazywanie kogokolwiek idiotą, no to jest właśnie słowo idiota jest o wiele mocniejsze niż słowo idiotka.
Tak.
To jest w ogóle bardzo dziwne. I nazywanie, i szukałam jakiejś nazwy, która będzie odpowiednia właśnie będzie pasować dobrze dla idiotów, ale słowo idiota mi w ogóle tu nie pasuje. Także
idiotek
mówię po prostu,
może być
idiotek. No zawsze mówię po prostu męska idiotka i to wtedy brzmi jakoś łagodniej. Natomiast idiotką jest chyba każda osoba, która się kiedykolwiek zaangażowała uczuciowo w jakiś projekt po prostu, który nie wypalił. I z różnych powodów nie wypalił i zazwyczaj to nie jest wina samej idiotki, co uważam teraz już po wysłuchaniu przez tyle osób podcastu, to wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że to nie jest obraźliwe, tylko to jest, już teraz mówią o sobie z dumą, że są idiotkami. I myślę, że teraz te idiotki to jest po prostu każdy, kto się do tego przyznaje i z otwartością, z otwartym sercem przyjmuje to do wiadomości, że źle zainwestowane uczucia i emocje to nie jest coś, czego się trzeba wstydzić, tylko to jest po prostu taka ludzka cecha, która w ogóle wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest czymś bardzo pożądanym i w ogóle swój czas i emocje to jest coś, co jest w ogóle najszczerszą i taką najfajniejszym prezentem, który komuś można oddać.
Teraz powiem coś od siebie, bo ja oczywiście też jestem idiotką. Bywam idiotką. Mhm. I kiedy rozmawiałam ze swoimi znajomymi, to często ich reakcja była taka: serio? A kiedy zaczęłam Ciebie słuchać, to zrozumiałam, że to, że jestem idiotką, oznacza, że jestem dobrym człowiekiem.
Oczywiście.
I mam dobre serduszko. Ty nawet takiego sformułowania użyłaś.
No.
Tak? Użyłaś.
Tak, że to jest absolutnie. Mi się wydaje, że to jest najpiękniejsza rzecz, którą o sobie można powiedzieć, że jest się idiotką. Że chciałabym, żeby to w ogóle zmieniło sens, że bycie idiotką w ogóle, ta nazwa jest, będzie taka bliższa sercu niż bycie idiotką jako po prostu głupią babą albo głupim chłopem.
Naiwną taką.
Tak. Naiwność to też jest, znaczy to jest niby zła cecha, albo taka, która nie jest pożądana w sobie, nikt nie chce być naiwny, ale ta naiwność, która jest związana z byciem po prostu sobą, to wydaje mi się, że to jest też coś, co warto pielęgnować, zwłaszcza w takiej sferze uczuciowej. Bycie naiwnym może nie jest jakimś oczywiście miłym doświadczeniem, ale dzięki tej naiwności możemy też czasem odkryć coś wspaniałego.
Trochę mówisz jak Brené Brown, nie wiem, czy kojarzysz tę panią, teraz mi to przyszło do głowy. Mm-hmm. Na Netflixie jest jej taka prezentacja i ona mówi o wrażliwości. To jest przetłumaczone jako wrażliwość, ale bardziej chyba to jest taka otwartość na też zranienie. Bo jeśli się otworzymy na emocje, to też na te negatywne, ale jeśli jesteśmy zamknięci, no to nie ma drogi do szczęścia.
Jest jeszcze taki człowiek, który robił taki swój jakiś projekt, że odkrył, że coś, czego on się najbardziej w życiu obawia, to jest odrzucenie. I jemu było strasznie z tym trudno. W ogóle, wiesz, i poczuć się odrzuconym nawet w pracy, czy właśnie tak uczuciowo. I on zaczął prowadzić taki projekt. Nie wiem, czy to był blog, czy co to było, już nie pamiętam konkretnie, jak to wyglądało. Ale on mówił, że on założył ten projekt po to, żeby wyrzucać siebie w te takie właśnie trudne sytuacje, żeby poczuć to odrzucenie w każdej sytuacji. On nawet chodził do Subwaya i mówił, że on poprosi jakąś dziwną kanapkę w ogóle wymyśloną, tylko po to, żeby ktoś mu powiedział: no przepraszam, nie mogę tego dla pana zrobić. I nawet takie odrzucenia, on się tak jakoś łagodnie z tym zaczął oswajać, czy właśnie w pracy, idąc na rozmowę kwalifikacyjną do miejsca, gdzie on z góry wiedział, że zostanie odrzucony jako kandydat, to on właśnie chciał tak bardzo czuć się tym odrzuconym, że w końcu po prostu zaczął z tym przychodzić, wiesz, do porządku dziennego i tak sobie myślą, no dobra, jest tyle sytuacji w życiu, w których my się możemy poczuć odrzuceni, że jak sobie to wyćwiczymy i pomyślimy, że to jest po prostu życiowe, to wydaje mi się, że to staje się takie bardziej, no takie bliższe sercu. Wydaje mi się, że to jest coś, co każdy czuje i jak się z tym człowiek oswoi, to no to jest mu później łatwiej. Łatwiej. Oczywiście ja się jeszcze nie nauczyłam tego i cały czas się boję, że będę odrzucona, także w każdej kwestii łącznie
ale
z pracą.
Ale jesteś jeszcze bardzo młoda. Ile ty masz lat?
26? 26.
Co to jest? To jest nic.
Ale wiesz, ile to już trudów człowiek ma? 26
wiem,
lat.
Jezu. Wiem,
ja bym chciała mieć 17.
Ale też dźwigasz ogromny ciężar na sobie i też chciałabym cię o to dopytać, bo ty terapeutyzujesz ludzi.
To jest straszne określenie. Musimy to wyciąć. To jest takie, wiesz, to jest ogromna odpowiedzialność w ogóle.
Właśnie o tym mówię. Czujesz ją na sobie?
Tak. I ja w ogóle nie przywykłam. Ja nienawidzę odpowiedzialności. Nie znoszę
to
tego
super,
w ogóle.
Super, że robisz taki podcast.
Dokładnie. Ja nawet nie wiedziałam, że to w ten sposób zostanie odebrane. No bo ja sobie terapeutyzuję samą siebie w tym podcaście przede wszystkim. A nigdy mi nie zależało na tym, żeby jakoś ludzi terapeutyzować i mówić, jak mają żyć. Albo że jestem taka mądra, że ja tak odkryłam takie rzeczy i teraz się nimi dzielę i to jest takie ważne. Ja po prostu sama dla siebie chciałam trochę i też poprzez terapię, którą sama odbywam, więc chciałam sobie utrwalić te rzeczy. I kiedy wychodziłam z sesji z moim psychoterapeutą, to po prostu sobie notowałam te rzeczy i chciałam w tej formie tego pamiętnika trochę je sobie zachować i żeby je w jakimś tam momencie życia sobie odsłuchać i sobie tego to przypomnieć. A terapeutyzowanie ludzi to jest w ogóle ogromna odpowiedzialność, której ja w ogóle w życiu nie chciałabym na sobie czuć. Więc to jest takie straszne, jak ktoś mi mówi, że właśnie, że jestem terapeutką albo że jestem głosem pokolenia, też tak usłyszałam, pomyślałam sobie, Jezus, w ogóle nie, to w ogóle nie jestem ja i w ogóle bym się nie czuła jako jakaś terapeutka, więc to jest w ogóle ogromne określenie i zawsze się odcinam, jeżeli ktoś mi mówi, czy ja mogłabym mu w czymś doradzić albo co ja uważam na jakiś temat, to ja w ogóle nie chcę nikomu, wiesz, odpowiadać na takie pytania, bo ja sama jestem pogubiona, więc nie wydaje mi się, żebym była autorytetem jakimś terapeutycznym, to by było straszne.
Ale możesz być taką koleżanką, która też szuka swojej drogi i w ten sposób pomaga innym, pokazując, jak szuka.
Tak, i wydaje mi się, że to jest fajne, że może to jeżeli to terapeutyzowanie wychodzi w jakiś taki naturalny sposób, że tak jak rozmawiasz po prostu z ludźmi i oni cię czegoś uczą, no to to jest fajne i to jest cenne, jako, jakakolwiek relacja. Natomiast myślę, że narzucanie i bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie jest w ogóle czymś, czego ja bardzo unikam, bo,
ja też.
Bo szukam takiego, ale ty jesteś, wiesz, na przykład ekspertką taką certyfikowaną, że skończyłaś studia i znasz się na tym i rzeczywiście masz jakąś wiedzę, którą możesz się podzielić, a moja wiedza to jest po prostu absolutnie jakaś, która się pojawia, bo się czegoś nauczę o sobie na przykład i chcę tę wiedzę, powiedzmy, i to jest w ogóle nieświadome, że ja się tym dzielę i że komuś to pomaga, bo dostaję takie głosy właśnie, że bardzo komuś pomogło to, co powiedziałam, albo że właśnie jedyne w czym, co jest moim takim celem, to rzeczywiście w idiotkach. Że to jest to terapeutyzowanie może takie pozytywne, że ktoś może pomyśleć, nie jestem sama albo sam. I że to jest takie albo, fajne, jednoczące.
Albo to, ty uświadamiasz po prostu ludziom różne rzeczy. Tak jak mnie uświadomiłaś, że to, że zachowuję się tak, a nie inaczej, świadczy o tym, że mam dobre serce,
tak.
A nie, że jestem jakaś nieogarnięta życiowo.
No.
I to ona chyba najbardziej pomaga.
Mam taką nadzieję.
Ja myślę, że to jest też sukces tych idiotek, że ty pomagasz się lepiej poczuć.
Tak, ja w ogóle sama wielokrotnie w ciągu mojego 26-letniego życia nie dość, że się zmagałam z odrzuceniem, to jeszcze się zmagałam z tym, że się czułam jak taki po prostu, że co jest ze mną nie tak, że w ogóle nie wychodzi i że ja się tu angażuję i wiesz, jadę w nocy i robię jakieś tam cuda na kiju. No a okazywało się później, że to w ogóle było, że to było daremne i że warto było po prostu się zatrzymać, żeby ktoś mi powiedział, stara, po prostu no, nie jesteś jedyna, która tak się w swoich oczach trochę ośmiesza i że to po prostu wynika z twoich pozytywnych cech, no. Z tego, że jesteś otwarta, że dbasz o ludzi, że się, wiesz, przywiązujesz i po prostu sercem na dłoni. I to czasem po prostu jest, myślę, że druzgocące, kiedy się okazuje, że jesteś w tym sama i że czasem jest ci po prostu głupio nawet koleżankom powiedzieć, że ci nie wyszło znowu i wszystkie są w jakichś tam związkach udanych i zawsze im się udawało jakichś super gości wyczaić i w ogóle nigdy nie były skrzywdzone. A później się okazuje, że po prostu każda dziewczyna, którą mijasz na ulicy czy tam, nie wiem, na wydziale, ma w ogóle takie same doświadczenia, tylko nikt o tym głośno nie mówi, bo wszystkim jest głupio, no. Więc ja bym chciała, żeby to się przestało kojarzyć właśnie z byciem jakąś dziewczyną po prostu, która nie jest, wiesz, niespełna rozumu, tylko takie, żeby to było... Żeby dawało nadzieję, że jeżeli ktoś później po tych wszystkich dramatach znalazł kogoś, z kim się czuje szczęśliwy, no to jest takie motywujące trochę, żeby jednak nie czuć się ze sobą źle, tylko właśnie tak oczekiwać.
A czemu podcast, a nie kanał na YouTubie?
Bo ja nie... To jest też trudny temat, bo ja w ogóle nie... Przede wszystkim nie przypuszczałam, że tyle osób będzie tego słuchać i że to w ogóle odniesie sukces, a robienie kanału na YouTubie to jest... Tyle pracy, a ja w ogóle nie znoszę tego, żeby tak na przykład blog, no to tam już musisz ten poradnik kominka przeczytać, jakieś, nie wiem, no tam jakieś czytać poradniki, jakieś pozycjonowanie tego, że ja w ogóle to nie było nigdy moim celem, więc idiotki się pojawiły później niż Okuniewska, więc miałam już jakąś bazę, powiedzmy, słuchaczy, którzy byli zainteresowani tym, co mam do powiedzenia. Natomiast kanał na YouTubie, no to w ogóle... tyle roboty i w ogóle montować to i te programy, musisz się znać na kamerach. Już teraz w ogóle poziom YouTube'a, który wiesz, wszyscy mają już jakieś super drony, w ogóle tam... Ja nie jestem osobą, która się w ogóle... Jak ja nawet ten program do podcastów, to ja po prostu klikam rekord i mówię i później klikam stop i nawet czasem się w tym gubię i czasem mi się coś nie nagra albo coś jest do wycięcia, a ja się w ogóle na tym nie znam, więc i na przykład mój narzeczony jest taki, że on zanim zacznie coś robić, na przykład teraz zaczął fotografować, więc on wszystkie po prostu poradniki, instrukcje obsługi, czyszczenie matrycy, on się tak super chce czuć pewnie w tym, zanim to zacznie robić, a ja wiesz, po prostu rekord i stop i później... jakaś tam, żeby wyczyścić ścieżkę, jak mi na przykład jakieś dziecko w tle krzyczy i to wszystko.
Ale ja nie montujesz?
Wiesz co, jest bardzo mało odcinków, w których ja coś zmontowałam, bo na przykład jakoś bardzo się przejęzyczyłam i albo w ogóle jak mówiłam, to uznałam, że to brzmi jakoś głupio i wcale nie chciałam tego powiedzieć, tylko po prostu już się za bardzo rozpędziłam. Więc wtedy, chyba są jakieś 2 czy 3 odcinki, w których coś wycięłam, i może tam być to jakby słyszalne, ale staram się, to jest za dużo roboty, żeby to jeszcze montować i czasem jak mi coś spadnie albo nie wiem, kichnę czy tam ziewnę, to po prostu tego nie wycinam, bo wydaje mi się, że to jest taka forma, właśnie podcast jest taką formą, kiedy, że wydaje ci się, że z kimś po prostu siedzisz i rozmawiasz. A na YouTubie trochę tego nie ma, bo rzeczywiście jest to, wiesz, masz ładne tło, w ogóle jesteś umalowana zupełnie, a ja mogę sobie siedzieć w dresach czy tam, wiesz, w piżamie i nagrywać wtedy, kiedy w ogóle mam czas i nie muszę się do tego w ogóle przygotowywać, robiąc jakieś tło i tam cuda, więc to jest w ogóle bardzo super dla mnie, że w podcaście po prostu mnie nie widać, więc to był mój pierwszy taki, nie że cel, ale to co mnie jakby kusiło z podcastem. A w ogóle ja podcastów nigdy nie słuchałam i do teraz jest tak, że ja w ogóle zawsze jak jestem w autobusie czy gdzieś tam w pociągu, to ja w ogóle rzadko chcę słuchać, co ktoś do mnie mówi, tylko wolę sobie posłuchać muzyki. Mhm. Muzyki. I też podcast jest taką formą na początku, bo publikowałam na Spotify i na YouTubie, później dopiero to sobie wrzuciłam na YouTuba i faktycznie wiedziałam, że tam tego nie można komentować. A ja się bardzo boję hejtu i w ogóle ludzi, którzy mają inne zdanie ode mnie. Nie żartuję, ale bałam się po prostu tego, że zostanę oceniona, a nie chcę, żeby mi przypinano jakąś, wiesz, przyklejano mi gębę, więc staram się, bardzo byłam zadowolona z tego, że nikt tego nie komentował i w ogóle tak sobie siedziałam na podłodze i sobie tak, wiesz, ze zdrętwiałą nogą od siedzenia na tej nodze nagrywałam. No i już teraz, jako że ten kanał zyskał jakąś popularność, no to więcej osób komentuje i to jest bardzo miłe, bo w ogóle już przez te kilka miesięcy, no już prawie 10 miesięcy nagrywam i jeszcze się nie spotkałam z żadnym hejtem, więc może też to, że po prostu nie czytam w większości komentarzy, znaczy staram się już teraz czytać komentarze, ale bałam się bardzo tego, więc ta ocena była czymś dla mnie takim, że po prostu wydaje mi się, że ja bym od razu skasowała kanał i już nie chciałabym tego robić.
Moim zdaniem podcasty są trudniejsze z tego względu, że w nich malujesz tylko głosem. Nie masz gestów, nie masz mimiki, tylko ten głos. I nie musisz świat przedstawiony przedstawić. No. To nie jest dla ciebie trudne?
Nie, wydaje mi się, jestem w ogóle taką gadułą, jak już się z kimś dobrze znam albo do obcych to tak trudno mi się chyba przedstawić, tak dużo mówić. Ale zawsze miałam jakąś taką łatwość w mówieniu i wydaje mi się, że to była taka jakaś moja mocna cecha. Natomiast przez to, że nie słuchałam sama podcastów, to nawet nie wiedziałam, jaką to ma formułę. Więc wiedziałam, że trzeba mieć intro. Ja w ogóle nie chciałam się bawić w to intro, po prostu chciałam, wiesz, siadać i gadać. Więc, a wydaje mi się, że mam jakąś taką, nie wiem, talent w tym albo jakąś umiejętność takiego storytellingu się to nazywa. I budowanie jakiejś historii i narracji, więc po prostu wydaje mi się, że to akurat idealnie trafiłam i wydaje mi się, że to jest formuła, która no, służy mi.
To czuć, że ty masz dużą świadomość językową i tego się naprawdę dobrze słucha, ale czasem masz zabawne rozkminy językowe. Mam. Dwa urodziny, dwie urodziny.
Dwie urodziny, ja nie wiem, naprawdę czasem, bo ja mówię, nagrywam w taki sposób, jakbym po prostu do kogoś mówiła znajomego i wydaje mi się, że to jest takie naturalne, no każdy się czasem, wiesz, walnie na czymś i później się tak zastanawia. Ja mam w ogóle tak, że czasem mi się mylą słowa, które są do siebie podobne i później sobie myślę, Jezu, jak ja walnęłam byka. I kiedyś tak było, że powiedziałam, że moja babcia, którą bardzo kocham i była wspaniałą osobą, powiedziałam, że ona jest persona non grata. I mi się zawsze wydawało, że persona non grata to jest taka wyjątkowa, taka wybitna, taka ponadprzeciętna. A później, jak już upublikowałam ten podcast, to kilka osób mi napisało i też znajomych, że stara persona non grata to nie jest to, ale sobie myślę, kurwa, i tego się nie da edytować, przecież jest wrzucone. Jezu, i tak mi było wstyd i nagrałam chyba jakiś Insta Stories o tym, że jest mi bardzo przykro i że moja babcia absolutnie nie była persona non grata, tylko była bardzo chciana i pożądana w moim życiu. I rzeczywiście no, czasem się pomylę, czy tam przejęzyczę i już też tego nie wycinam. Wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne i każdy ma czasem tak, że się trochę zagalopuje w swoich wypowiedziach i później słucha tego i...
Ty też dużo przeklinasz. Ja lubię przeklinasz.
Tak? Właśnie to dużo osób mi zwraca na to uwagę, że, ale są też osoby, które na przykład nie chcą słuchać, nie lubią tego, jak ja przeklinam i mówią właśnie, że jaki jest w ogóle cel, że po co ja przeklinam. I mój tata na przykład, odkrył, znaczy mu powiedziałam, żeby sobie może posłuchał, tak nagrywam jeszcze na samym początku i mój tata powiedział, że super, w ogóle bardzo masz ładny głos i dykcja super, ale czemu ty tak, Asia, przeklinasz? No tak, to po prostu jak pięść do nosa. Ja to nie, wyłączyłem, już tak dużo przeklinasz. Nie, w ogóle no wstyd, Aśka, to nie za dobre. I ja przeklinam, ale ja też to robię, no robię to naturalnie, tak jakbym po prostu do kogoś mówiła. I czasem się staram nie przeklinać, jak już tak właśnie usłyszałam, że tak przeklinam, to mówię, trochę się będę hamować. Ale to nie jest, mi się wydaje, takie rynsztokowe przekleństwo, tylko ja po prostu czasem dla wzmocnienia jakiegoś wyrazu albo dla pokazania, nie wiem, komizmu jakiejś sytuacji i wtedy to brzmi dobrze, ale czasem się hamuję, żeby nie przeklnąć, bo ja tak w prywatnym życiu no, sporo przeklinam i no, nie jest to może jakaś tam, nie jest to ładne, ale no, nigdy się nie, też nie starałam jakoś odzwyczaić. Chociaż nie, chyba gdzieś w którymś mieszkaniu mój współlokator postawił taką skrzyneczkę, że za każde przekleństwo 50 groszy. Ja myślę, że bym zbankrutowała w ogóle po miesiącu. Jeszcze z funduszem studenckim to myślę, że 2 dni by wystarczyły.
Natomiast zauważyłam, że miałaś kłopot ze słowami siurek i cipcia.
Tak. No właśnie dlatego, że one mi nie pasują. W sensie, jak wiesz, nie? Mówisz nagle jakimiś tam ładnymi, starasz się być elokwentna i w ogóle, żeby te zdania budować tak, żeby się tego miło słuchało i nagle musisz powiedzieć słowo cipcia. No to jest takie, no nie wiem, to nie pasuje trochę, więc i też to uważam, że to jest śmieszne, jeżeli się tak ściszy głos i się powie, że cipcia. To jest też jakiś fajny zabieg taki, więc uznałam, że po prostu chciałam to wykropkować, chciałam to trochę zagłuszyć jakąś kaczką gdaczącą albo coś, ale myślę sobie, że też trzeba było ściągnąć z jakiegoś tam stoku w tę gdaczącą kaczkę. Wydaje mi się, że to jest zbędne akurat
poza tym,
w tym przekazie.
To jest element swojego życiorysu, ta cipcia.
To prawda.
To nie można tego niestety zagłuszać kaczką.
No, to prawda.
Ale nie będziemy tego wyjaśniać, po prostu zajrzyjcie.
Tak, posłuchajcie.
I się wszystko wyjaśni. Domyślam się, z czego to wynika, po prostu w języku polskim nazewnictwo związane z seksualnością
tak, jest
częściami ciała.
Tak, jest ubogie, wydaje mi się.
Infantylne takie, chyba ty to
po angielsku wyczułaś. Chyba jest łatwiej mówić o tym. Chociaż nie, bo też jest bardzo obraźliwe i takie mocno nacechowane.
Jak by było cipcia po angielsku?
No takie pussy byłoby takie, wydaje mi się, no tak się nadużywa, tak się często powtarza słowo pussy, że to jest takie, pussy. A po polsku taka cipcia jest tak trochę, nie wiem, jakoś...
No tak, na co dzień.
W bardzo przykrych chyba sytuacjach się używa takiego słowa, więc no, myślę, że trzeba tego słowa unikać, bo jest tak obrzydliwe jak ropa, pacha, te wszystkie takie słowa obrzydliwe.
Z wykształcenia jesteś?
Zaczęłam studia, myślałam, że będę mikrobiologiem, odkrywcą, naukowcem.
I będziesz badała siurki.
Że będę badała siurki. To się niestety zdarzyło, no to też jest element mojej historii, ponieważ miałam kiedyś, trzeba było odbyć praktyki studenckie i ja miałam te praktyki na Wydziale Dermatologii i Wenerologii. Także połowę swoich wakacji na studiach spędziłam właśnie badając różne wydzieliny z różnych miejsc. Więc wydaje mi się, że to jest takie już obyła, wiesz, to jest takie obycie już teraz. Już mnie nic nie, w życiu nie obrzydzi. Więc no, jestem niedoszłym mikrobiologiem. Tak sobie mówię, o, jeszcze skończę te studia kiedyś. Jeszcze może do tego wrócę. Mam jeszcze chyba 5 lat, żeby to zrobić, ale ja już wiem, że tego nie zrobię.
A psychologia? Nie chcesz na psychologię?
Myślałam nad psychologią, nawet byłam w liceum w takiej klasie o profilu psychologicznym, ale jakoś później mnie ta mikrobiologia bardziej, bo ja lubię takie rzeczy, które są takie dziwne i tak nikt, jakieś takie ciekawostki, że ile waży, wiesz, masa bakterii na jelitach człowieka, jakieś takie rzeczy mnie bardzo pasjonowały, więc, ale później coś mi skoczyło w głowie i no nie skończyłam tego kierunku, dostałam depresji i jakoś nie miałam siły już później tego kontynuować.
Miałaś depresję?
Miałam depresję i to wiele, wiele razy. I wydaje mi się, że to też już jest częścią mojej osobowości i po prostu muszę się nauczyć z tym żyć i reagować na jakieś pierwsze symptomy i poznać siebie, żeby wiedzieć, kiedy reagować.
A jakie są pierwsze symptomy w Twoim wypadku?
Akurat u mnie takim też triggerem tego jest za duże przebodźcowanie rzeczami, a właśnie w tamtym okresie mojego życia się zajmowałam i studiami dziennymi, i prowadzeniem własnej działalności, i pracą jeszcze też w systemie dziennym, także za dużo na siebie narzuciłam. I to jest, myślę, że to jest takim triggerem, natomiast u mnie pierwszymi symptomami jest właśnie taka narastająca irytacja i to, że czuję się po prostu bardzo zmęczona, ale zmuszam się, żeby dalej robić rzeczy i to właśnie, jeżeli nie zareaguję wyjątkowo, znaczy jakoś wcześniej i staram się, bo wszyscy tak robią, wszyscy tak żyją, więc ja też muszę dać radę, to wydaje mi się, że to doprowadza do mojej depresji. Oczywiście też jakieś sytuacje takie życiowe, kiedy większość ludzi jest po prostu w jakimś tam, wiesz, poziomie i przeżywa rzeczy, no smucą ich, no to mnie po prostu rzeczy potrafią, wiesz, sprowadzić bardzo nisko. Więc też staram się, stąd też chodzę na terapię i wydaje mi się, że to mi umożliwia takie radzenie sobie z codziennymi bolączkami.
Ale też z tego względu w końcu rzuciłaś wszystko i wyjechałaś na Islandię?
Trochę tak, bo bardzo mnie zmęczyła praca w reklamie i też to, że nie widziałam efektów tej pracy. I ona mi się wydawała taka przytłaczająca też tempem i tą właśnie tym szumem w głowie, który miałam i miałam w ogóle tyle rzeczy do zrobienia i wiecznie one się ze sobą nakładały, więc właśnie to przebodźcowanie i działanie w takim bardzo szybkim tempie. Po prostu muszę się pogodzić z tym, że ja nie jestem osobą, która może takie tempo znieść. I się pogodzić z tym, no, że nie mogę na siebie po prostu zbyt dużo nakładać, bo po prostu wtedy nie mogę tego znieść i kończę po prostu w ciemnym miejscu.
Ale czemu akurat Islandia?
Bo chciałam trochę uciec w miejsce, gdzie wydawało mi się, że jest duży spokój, bo jest tam o wiele mniej ludzi, to jest 350 tysięcy chyba osób na cały kraj. I myślałam, że to jest właśnie takie ciche miejsce, w którym mogę odpocząć od Warszawy. I też bardzo zachęciło mnie to, że rzeczywiście na Islandii, tak mi się oczywiście wydawało, że na Islandii jest duży, że Islandczycy szanują każdy zawód, ponieważ mając tak ograniczoną liczbę osób, które żyją tam, no to oni musieli się przystosować i musieli być rybakami, sprzątaczami, jakby w każdym zawodzie musiał być jakiś Islandczyk i przez to oni mają, przez to też, że studiując czy chodząc, po prostu będąc w szkole, muszą poznać wszystkie zawody i pracują i przy zieleni, i jako, nie wiem, jakieś sprzątacze, wiesz, w hotelach. Przez co oni mają po prostu duży szacunek do pracy i też zaczynają pracować już nawet w wieku 13 lat. Więc są oswojeni też z tym, że szacunek należy się nie tylko tym osobom, które, wiesz, budują sobie ścieżkę kariery i pracują w korporacjach, tylko u nich jakby oni są okej z tym, że, wiesz, pracują gdzieś tam w hotelu i nie mają jakichś ogromnych oczekiwań też względem siebie i rodzice nie naciskają na dzieci. I to mi się wydawało bardzo kuszące. I też to, że to jest kraj, w którym też można mówić po angielsku, bo to było duże ułatwienie. I też odległość od Polski, bo też zależało mi, żeby być w kontakcie z rodziną, że strefa ta czasowa była też prawie ta sama, więc uznałam, że Islandia jest czymś. I też właśnie lubię takie ciekawostki, jakieś takie rzeczy, których jeszcze nie przeżywałam, i te dni polarne były dla mnie kuszące i przeżycie, wiesz, moim marzeniem było doświadczenie tej zorzy polarnej i zobaczenie wielorybów i to wszystko było dla mnie takie kuszące, a jako, że Islandia to wszystko ma, no to uznałam, że to jest dobry kierunek.
Wrócisz kiedyś?
Do Polski? Mhm. Wydaje mi się, że nie. Też moi rodzice nie naciskają na to i jakoś ja się tam już też tak zaklimatyzowałam, że nie mam jakichś takich myśli, że chciałabym wrócić. I też wydaje mi się, że Polska jest super krajem, do którego można przyjechać, właśnie doświadczyć tych wszystkich, wiesz, pójść sobie do muzeum, i na które nigdy nie miałam czasu, kiedy tu mieszkałam. I myślę, żeby mnie to znowu wtłoczyło w taki system pracy i też takie oczekiwania względem siebie, które sobie nakładałam, mimo tego, że nikt na mnie ich nie nakładał. To tak, to wydaje mi się, że to mnie trochę... Już odzwyczaiłam się też od tych takich minusów życia w Polsce jakichś, mimo tego, że uważam, że i tak jestem w czepku urodzona i nie doświadczyłam żadnej przykrej takiej sytuacji w Polsce, ale bardziej chyba mentalnością pasuje do tych ludów takich nordyckich.
Czyli cały czas twój podcast będzie nadawany z piwnicy w Reykjaviku.
Tak. Mam nadzieję, że kiedyś ta piwnica się jednak zamieni na jakieś pierwsze piętro, ale bardzo lubię piwniczkę i już miałam tyle okazji, żeby gdzieś zmienić mieszkanie, a tak czuję się tam właśnie. Piwniczka to jest takie miłe miejsce, żeby się schronić przed wichurą i sztormem islandzkim, ale to jest bardzo miłe mieć takie swoje miejsce i wydaje mi się, że właśnie Islandia jest takim miejscem, w którym ja się czuję po prostu dobrze. Że kiedy ląduję i dzisiaj sobie wyląduję na Islandii, to poczuję tak, że jestem w domu.
Jeszcze na chwilę wrócę do twojej terapii, bo mam wrażenie, że ty jesteś najlepszą reklamą terapii w Polsce.
W ogóle temat terapii jest tak dziwnym tematem tak wśród ludzi, że to jest bardzo dziwne, bo psychoterapeuta to jest absolutnie osoba, do której każdy się powinien udać i mam wrażenie, że teraz to się oczywiście popularyzuje i to jest coś fajnego, bo to jest absolutnie każdy specjalista, jeżeli się dba o zęby, to dlaczego się nie dba o głowę? Która jest tak naprawdę, to głowa daje sygnał, żeby pójść do stomatologa, tak? I to głowa jest, tak jak ludzie nie dbają o stopy. I jak robiłam jogę, to tam właśnie moja nauczycielka jogi powiedziała, że to jest właśnie, że daj po prostu odpocząć swoim stopom, bo nikt się na tych stopach nie skupia, a przecież one cię noszą wszędzie. I to jest prawda, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. I tak samo się nie zastanawiałam, że mam, powiedzmy, w głowie coś, co trzeba naprawić i jakieś tam, też dowiedzieć się o sobie. Wydaje mi się, że jestem osobą, która, że lubię ciekawostki i lubię świat i jestem ciekawa w ogóle ludzi i świata, to też skoro jest się ciekawym ludzi, to dlaczego się nie jest ciekawym samego siebie i co tam pod kopułą się kryje, nie? Ale rozumiem też, że niektóre osoby po prostu mogą się czuć przytłoczone trochę tym też liczbą tych osób, do których się mogą udać, że jest tak wielu psychoterapeutów i do każdego w ogóle inny rodzaj terapii i też nie wiadomo w ogóle jaki rodzaj terapii wybrać i też jak znaleźć dobrą osobę, bo nie wiem, z polecenia komuś może coś odpowiadać, a ty idziesz i w ogóle myślisz, że typ jest bucem i no, nie chcesz z nim dyskutować, ale właśnie zawsze Ted mi mówi, że 3 sesje trzeba dać komuś taką właśnie szansę i zobaczyć, czy ten terapeuta rzeczywiście spełnia oczekiwania. I sądzę, że jeśli da się taką szansę, albo jeżeli się powie, no nie odpowiada mi ten rodzaj terapii, bardzo dziękuję za pomoc, ale poszukam dalej, to myślę, że trzeba szukać, aż się znajdzie.
Ja też tak myślę. Mnie bardzo
Ty
często...
też miałaś chyba, tak? Swoją
ja
terapię.
Cały czas mam.
Cały czas, no to tak.
A ty jak długo się terapeutyzujesz?
U Teda już prawie rok. Już w sierpniu będzie rok.
A tak ogólnie?
Ogólnie? Z takimi przerwami, większymi, mniejszymi, wydaje mi się, że łącznie to by było chyba z 5 lat.
Mhm. Bo takich... ja właśnie 5.
No, no, no.
Longiem, no. Że tak powiem po polsku.
I zmieniło cię to?
Oj, bardzo. Bardzo. No, aż trudno mi powiedzieć, jak bardzo. No. Natomiast bliscy już mi tak sygnalizują, że serio? 5 lat? Kończ. No. Ale ktoś mi powiedział, to nie wyścigi.
Nie, nie, nie. Oczywiście, że tak. To jest... I to Ted mi właśnie powiedział coś, że kiedykolwiek ktoś chciałby przerwać terapię, że to jest tak wspaniała sesja, w ogóle ta kończąca, ostateczna sesja, że ktoś mówi, słuchaj, no pomogłeś mi w tej i tej sprawie, nie czuję już potrzeby kontynuowania tego na ten moment, może kiedyś wrócę, ale teraz jestem usytasy, jak mówił Helga, usatysfakcjonowany. Już absolutnie, on mówi, że ta ostatnia sesja, na którą się z człowiekiem umawia i można już gadać absolutnie na luzie, to jest dla niego najbardziej taka, najbardziej on się czuje taki właśnie wzbogacony, kiedy on już wie, że po prostu pomógł komuś i to jest taki właśnie dokonany, nie? Że rzeczywiście ktoś się poczuł lepiej albo rozwiązał jakieś swoje sytuacje, że to dla niego jest właśnie takim no, intencją, w której chyba dlatego też poszedł w psychoterapię i poznawanie ludzi.
No ja nie wiem, jak będzie wyglądał ten mój ostatni dzień.
Nie czuję, ale... żeby to było blisko. Aha. To bardzo dobrze.
Ale bo cały czas coś wyciągamy nowego.
I cały czas nowe rzeczy
ważne,
się pojawiają,
ale to jest
oczywiście.
Ważne, to jest kluczowe dla mojego życia. No. Mówimy o jakimś największym cierpieniu w moim życiu. No to jak ja mam za 2 miesiące powiedzieć, dobra, ja już wszystko wiem.
Nie, i też czasem ci się przecież przypominają jakieś rzeczy, które w ogóle nie miały dla ciebie, wiesz, jakiegoś znaczenia.
A one są kluczowe.
A one w ogóle wydaje ci się, wiesz, o, przypomniało mi się jeszcze to. I jakieś, nie wiem, rytuały, które Ted mi ostatnio zadał pytanie właśnie, jakie mam rytuały w życiu. I to jest takie pytanie, które mówię sobie, aha, no jakie mam rytuały w życiu. I kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, to on potrafił, dobry terapeuta, potrafił tak pokierować rozmową i wyciągnąć takie rzeczy, że potrafi ci zadać pytanie, które jeszcze bardziej ci, nie że zaczyna ci, wiesz, grzebać w głowie i tam pytać o jakieś dziwne rzeczy, tylko wie, co jest istotne i jakie pytanie zadać, żebyś ty się mogła czegoś o sobie nauczyć. To jest super. Bardzo tak. To doceniam.
Ja
myślę,
też.
Że też nigdy się nie przestanę terapeutyzować. Jak myślę, że mam przestać chodzić do Teda, to robi mi się słabo.
No właśnie, znowu mnie uleczyłaś, bo myślałam, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który
nie.
ma takie podejście, ale widzę, że...
No to jest, wiesz, to jest tak jakby się, wiesz, zawsze jak nie masz terapii albo jak ja nie miałam terapii, to tak siedziałam sobie na takim stołeczku, który nie miał oparcia. I tak nie miałam takiego komfortu, że wiesz, jeżeli coś mi się stanie, to albo coś mi tam wypadnie takiego, z czym nie będę mogła sobie poradzić, to zostanę po prostu, wiesz, bez jakiegoś backupu. Mhm. A teraz po psychoterapii to jest właśnie takie siedzenie na takim miękkim foteliku z oparciem, że już raczej nie spadniesz z niego, jeżeli jesteś na tym wygodnym fotelu, to już raczej nic się nie stanie.
Ty nie zarabiasz na podcastach?
Wydaje mi się, że to jest jeszcze tak bardzo początkowa faza podcastów w Polsce, że chyba nie ma osoby, która zarabia na tym i no ja nadal zarabiam pracując w kuchni, więc teraz jak otwierają się jakieś drzwi właśnie jak Patronite, to, ale ja też w ogóle jestem tak jakoś, to jest bardzo dziwne w ogóle ten Patronite i ja w ogóle też zostałam do tego namówiona przez osobę z Patronite, ja tak nigdy nie miałam w ogóle takiej potrzeby i też te pieniądze patronite'owe, które w Polsce mogą się wydawać dużymi pieniędzmi, na warunki islandzkie, one nie są aż takim, wiesz, raczej sobie mieszkania za to nie spłacę, ani, no to jest miłe w ogóle, że ktoś w ogóle postanawia ci za twoją pracę i za czas, który poświęciłaś na robienie tego, co robisz, że ktoś ci chce za to z własnej kieszeni, wiesz, postawić ci kawę. To jest w ogóle fantastyczna świadomość i to jest bardzo miłe. I też z wieloma moimi patronami się zdążam spotkać czy poznać bliżej. To jest super, naprawdę. Ale Patronite to jest, no mówię, może na warunki polskie to jest super, bo może rzeczywiście, nie wiem, zapłacić sobie czynsz za mieszkanie i to ci dużo pomaga. I to jest może być dla kogoś źródłem zarobku, ale no mam niestety, no widzisz, szczęście w nieszczęście. No, mieszkam na Islandii, ale tam te pieniądze są zupełnie inne. Ale to jest bardzo miłe i kieszonkowe.
Ja ci życzę, żebyś na tych podcastach zaczęła zarabiać naprawdę duże pieniądze. bo odwalasz kawał dobrej roboty, leczysz, jesteś terapeutką, chociaż tego nie chcesz, pomagasz i rób tak dalej.
No, będę się starała. Nigdy nie przestawaj, tak mi ludzie piszą. Ja mówię, tak, Jezu, nigdy nie przestawaj. Ta presja, że nigdy mogę...
Można do ciebie napisać gdzieś?
Ja wyłączyłam w ogóle, nie czytam wiadomości na Instagramie, to też się tak spotyka z taką różną reakcją, ale zaczęłam dostawać taką przytłaczającą liczbę wiadomości. Wyłączyłam też opcję wysyłania mi wiadomości na fanpage'u, bo wolę po prostu robić to, co chciałam robić. Odpisywanie to zabiera bardzo dużo czasu i wydaje mi się, że w ogóle osoby, które to robią, ja bardzo, bardzo podziwiam ludzi, którzy rzeczywiście odpowiadają na wiadomości. Ja odpowiadam zazwyczaj na komentarze, na Instagramie albo właśnie na fanpage'u i na maile. To też się staram. Znaczy, to też jest, no nie mam czasu, zazwyczaj z dużym opóźnieniem w ogóle odpowiadam. Ale to jest jakaś forma, gdzie można się ze mną skontaktować. A jednak nie mój na przykład prywatny profil na Facebooku, gdzie no tak. Czasem ja wiem, że też jakbym chciała komuś coś powiedzieć, to już bardzo bym chciała i szukałam każdej absolutnie drogi, żeby coś komuś powiedzieć miłego, ale no, są właśnie takie formuły jak komentarze i ja wszystkie je czytam i to jest super miłe i myślę, że tam można napisać, że nigdy nie przestawaj.
To ja ci mówię teraz oko w oko, tak. Nigdy nie przestawaj, rób tak dalej i żeby się... Chociaż kurczę, może niech się te tematy kończą, a w zasadzie nie. Nie wiem, czego ci życzyć. Po prostu niech się dzieje wola nieba.
Tak.
Moim gościem była Joanna, królowa podcastów. Wchodźcie, słuchajcie i wpłacajcie pieniądze.
Jezu.